Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. W dniu Nowego Roku, 1 stycznia 1919, Poznań był już polski. Polacy wygrali w stolicy Wielkopolski, ale cały czas walczyli w regionie, w mniejszych miejscowościach. Dziś historyk Marek Rezler opowie o pierwszych chwilach, pierwszych godzinach, pierwszych dniach powstania wielkopolskiego. Skupimy się na Poznaniu.
W samym mieście były takie punktowe wydarzenia związane z buchem powstania. Niemcy byli potwornie zaskoczeni. Natomiast skończyła się niefrasobliwa jakby zabawa na Jeżycach, przy dzisiejszej ulicy Schillinga, gdzie Niemcy stawili skuteczny opór atakującym powstańcom.
Niewielu mieszkańców Wielkopolski wie, że drugie pod względem wieku i długości planty w Polsce po krakowskich znajdują się właśnie w naszym regionie.
Planty w Rawiczu to jeden z najciekawszych i najważniejszych zabytków naszego miasta. Chcąc mówić o rawickich plantach, trzeba zacząć od początku miasta, bo planty ściśle wiążą się z układem urbanistycznym.
Jak Poznań poradził sobie z problemem dwóch przedwojennych pomników Wilsona? Poszukamy odpowiedzi na to pytanie w tej godzinie. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Angielskiego uczę się, I love you, co znaczy już wiem. Po angielsku śpiewam piosenki już. Mr. Wonderful, that's you. W twoich oczach, in your eyes, niebo jest, a niebo to sky. In your arms, to znaczy w ramionach twych. Mr. Wonderful, to ty. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you, oh, I love you. Jeszcze jedno słówko dream warto znać, bo dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa. Wystarczy kilka zaledwie słów. Darling, I love you. Oh, I love you. Jeszcze jedno słówko dream warto znać, bo dreams to są sny. Resztę serce już dośpiewa jak znów. Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, Mr. Wonderful,
Jeszcze przed bitwą o Ławicę w samym Poznaniu w czasie powstania wielkopolskiego działo się sporo. O pierwszych dniach, o wizycie Paderewskiego, o starciach na ulicach Poznania No i o roli Placu Wolności jeszcze w czasie zaborów. O tym wszystkim rozmawiałem z historykiem Markiem Rezlerem.
Plac Wolności był miejscem, w którym zbierali się patriotycznie po swojemu Niemcy i patriotycznie po swojemu Polacy. Wszyscy świętowali swoje uroczystości, świętowali swoje okazje do zaakcentowania.
Ale też w czasie powstania Plac Wolności to miejsce odegrało ważną rolę, bo przysięga.
Najpierw to była sprawa oczywiście przyjazdu Ignacego Paderewskiego, wielkiej demonstracji, która się odbyła z tej okazji. No i spontaniczny, automatyczny, z pełnym zaskoczeniem wybuch walk wieczorem 27 grudnia 1918 roku. W związku z tym Plac Wolności ma znaczenie także symboliczne dla wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tam się wszystko zaczęło, przy czym, jak ja bym zwykle powiedzieć, obydwie strony nie wytrzymały napięcia, które wtedy występowało w mieście. Obydwie strony były zaskoczone rozwojem wydarzeń. Najbardziej zaskoczeni byli Niemcy i dlatego myśmy wygrali.
Plac Wolności, a z niego przenieśmy się, chociaż chronologicznie powinno to być odwrotnie, przenieśmy się na Dworzec Letni. Sam moment przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania to jest dzień poprzedzający wybuch Powstania Wielkopolskiego i także uroczystości rokrocznie, inscenizacje mają miejsce. To chyba dobrze, że poznaniacy tak kultywują pamięć w tak obrazowy sposób.
Tak, to jest bardzo sympatyczny obchód realizowany corocznie wieczorem 26 grudnia. Związana jest to z przyjazdem mistrza Ignacego Jana Paderewskiego około godziny 21 do Poznania w tym dniu. Obchód, który stanowi swego rodzaju inscenizację wydarzenia, bo wjeżdża wagon przypominający tamte wydarzenia. Z wagonu wychodzi aktor ucharakteryzowany na Paderewskiego. Zwraca się do zebranej publiczności. Oczywiście jest feta, jest uroczystość, jest muzyka, są śpiewy. No i oczywiście później należy przyjąć, że powinien wyjazd do bazaru. No dodam jeszcze tylko, że Paderewski wcale się nie spieszył do rozpoczęcia powstania w Poznaniu, bo reprezentował już wtedy rząd warszawski i nie wolno mu było łączyć wydarzeń w Poznaniu, do których ewentualnie by doszło, z jego osobą, z jego misją, którą miał do spełnienia, misją dyplomatyczną. Nastąpiło to. Oczywiście był patriotą, jak najbardziej cieszył się z wybuchu powstania, natomiast to połączenie jego postaci z wybuchem powstania było od strony dyplomatycznej, politycznej, niezręczne. Zresztą Paderewski się potem w ogóle już nie pokazywał w mieście, dopiero wyjechał prawie po cichu w noc sylwestrową 1918 roku, potem pojechał do Kalisza i po drodze podziękował za wspaniałe powitanie, nie sygnalizując, że doszło do czegokolwiek w Poznaniu.
Wracamy do wędrówki po centrum Poznania śladami powstańców wielkopolskich, a wędrujemy razem z historykiem Markiem Rezlerem.
Plac Wolności, Hotel Bazar, zaraz po drugiej stronie placu, za Arkadią oczywiście jest budynek Prezydium Policji, którego dzisiaj już nie ma, ale to miejsce pozostało, wokół którego doszło do strzelaniny, w czasie której poległ Franciszek Ratajczak. No i jeśli chodzi o te miejsca związane z powstaniem wielkopolskim, no to w samym mieście były takie punktowe wydarzenia związane z buchem powstania, bo jak powiedziałem, Niemcy byli potwornie zaskoczeni. Natomiast skończyła się niefrasobliwa jakby zabawa na Jeżycach, przy dzisiejszej ulicy Schillinga, gdzie Niemcy, żołnierze 6. Pułku Grenadierów, stawili skuteczny opór atakującym powstańcom. Polacy kilkakrotnie szturmowali, nie dali rady zdobyć koszar. Niemcy opuścili miasto dopiero w noc sylwestrową 1918 roku. Większość koszar, większość pomieszczeń zajmowanych przez Niemców w Poznaniu w tym czasie została zajęta sposobem, podstępem, z wykorzystaniem Polaków, żołnierzy, którzy byli w środku, między innymi chociażby zajęcie Fortu Grolman przez harcerzy Wincentego Bierzewskiego. Były to sceny czasami nawet trochę anegdotyczne, troszeczkę zabawne, troszeczkę zaskakujące, jak można tak walczyć, gdzie wiadomo, walka o wolność to jest napięcie, odpowiednie natężenie emocji, zajadłości. Nie, tutaj było pojęcie zabawa, to byłaby gruba przesada, ale nikt tego nie traktował z takim napięciem, z jakim jesteśmy przyzwyczajeni traktować takie wydarzenia. Potem się sytuacja trochę zmieniła, kiedy Niemcy trochę okrzepili, ale w tym pierwszym okresie to był wielki, uroczysty festyn, ale nie pozbawiony strat i ofiar w ludziach.
Mieliśmy wiele inicjatyw związanych z przybliżaniem powstania wielkopolskiego. To były imprezy, swego czasu pewien film, no ale przede wszystkim sporo wydawnictw książkowych. O wspomnieniach z powstania wielkopolskiego z Januszem Karwatem rozmawiała przed laty Grażyna Wrońska. Wypowiedź bardzo aktualna w kontekście tego, że Muzeum Powstania Wielkopolskiego wciąż szuka pamiątek, także źródeł pisanych, związanych z wielkopolską insurekcją.
Te wspomnienia znajdują się w różnorodnych miejscach. A to w archiwach, głównie w Archiwum Państwowym, tutaj w Poznaniu na 23 lutego, w bibliotekach, w muzeach, a przede wszystkim, i tu chyba była największa niespodzianka, w zbiorach rodzin już trzeciego pokolenia żyjącego w Wielkopolsce. Oglądamy, czasami odkurzamy fotografie, a specjalnie nie analizujemy listów, pamiętników. No właśnie w tamtych czasach to wręcz obowiązek dla każdego czy każdej nastolatki było pisanie pamiętników. I później to doświadczenie przechodziło w dorosłe lata, pisanie dzienników. Piękny zwyczaj. Dzisiaj mamy SMS-y bardzo szybko kasowane. Te informacje są bardzo ulotne. Na szczęście w powstaniu nie było jeszcze telefonów komórkowych i internetu.
Ale gdy grzmią działa, to milkną muzy.
Tak jest, ale to jeszcze wojskowi mieli obowiązek pisania raportów. po każdym podjętym działaniu. I ta dokumentacja wojskowa się zachowała. Różnymi drogami ona krążyła, zanim dotarła do muzeów. Niezwykle interesujące wydawały się wspomnienia spisane tuż po powstaniu, jeszcze w roku 1919, przez Karola Rzepeckiego czy Stanisława Rybkę. Towarzyszą im przede wszystkim emocje, uczucia. Uczestnicy, relatorzy wspominają, jaka towarzyszyła im atmosfera, troski, radości dnia codziennego w domach, na ulicy, w zakładach pracy, a później i na froncie. Tego w późniejszych wspomnieniach już nie ma.
A czy nie ma sytuacji, które nie są zgodne z rzeczywistością?
Są. Już wówczas takowe występowały. Na przykład Stanisław Rybka miał skłonność do konfabulacji. Tak naprawdę, jak się czyta jego wspomnienia, ma się wrażenie, ja początkowo się na to złapałem, że ten człowiek stał na czele wszystkich poczynań zbrojnych, nawet organizował wyprawę na Lwów. Co prawda był w stopniu podporucznika, odegrał w pierwszych dniach, godzinach powstania kapitalną rolę. Był jak gdyby siłą napędową wielu poczynań, zwłaszcza w bazarze. Było wiele tego typu osób, na przykład Mieczysław Paluch, Bohdan Hulewicz, Władysław Tomaszewski. Oni później zostali zdominowani przez poczynania polityków, przez ten sztab Taczaka, generała Dowbora, który wszystko świetnie zaczął organizować. A jednak wydaje mi się, że te osoby są niedoceniane do tej pory. Myślę, że czytelnicy, którzy przeczytają niektóre wspomnienia, bo nie trzeba czytać wszystkich wyrywkowo, takie wnioski wyciągną i podzielą się takimi wrażeniami, zachęcą innych do czytania w ogóle o powstaniu.
Dla pana oprócz Rybki, które wspomnienia były niespodzianką?
Tak naprawdę każdy ze wspomnień ma taki walor, bo zarówno tej 14-latki Pelagii Chorak, która opisywała o pięknych tradycjach rodzinie Wildeckiej, Nogajów, która cała łącznie z mamą, z Rozalią Chwiałkowską, zaangażowana w działalność niepodległościową, i ona to pokazywała, jak to wyglądało u niej na podwórku i w rodzinie. Ale są również i wspomnienia osób starszych, polityków, przedstawiciela Narodowej Demokracji, wspomnianego Karola Rzepeckiego, prezesa Sokoła, organizatora Straży Ludowej. To już ta elita, najwyższa pułka poznańska. Także i Dowbora. To świetnie pokazuje jego poglądy, postawę, taki żołnierz z krwi i kości. Dla niego wojsko było celem samym w sobie, mniej zajmował się polityką, do końca tej polityki nie rozumiał. W przeciwieństwie do, na przykład do Piłsudskiego, dla którego armia była narzędziem do osiągania celów politycznych.
Panie profesorze, bardzo dużo publikacji jest o powstaniu wielkopolskim.
Wspomnienia stanowią niewielki margines. Z tego większość przed wojną, pojedynczych autorów. W czasach PRL-u, przypomnę, obowiązywała cenzura, a więc klasowe kryterium doboru. Nie mogli znaleźć się duchowni, ziemianie, byli wojskowi.
A czy teraz historycy uważają, że powstanie jest jeszcze do odkłamania?
Tych obszarów dla badaczy, dla naukowców jest jeszcze cała masa, bo najwięcej opracowań dotyczyło aspektów wojskowych, militarnych. Ale na przykład ekonomiczne zaangażowanie się Wielkopolan, społeczeństwa, ta armia, administracja, wszystko utrzymywane było za pieniądze poznaniaków, kupców, nielicznych przemysłowców, których listy ogłaszano w lokalnych gazetach, tych donatorów powstania. Ogromny patriotyzm.
Także i ogromna szczodrość.
Tak, szczodrość. A do tego dodałbym zupełnie pomijane zaangażowanie kobiet na rzecz powstania. To wsparcie logistyczne, mówiąc dzisiejszym językiem.
Organizacja jadłodajni, przepływu informacji i tak dalej. To wszystko było w rękach kobiet, zdaje się.
Tak, tak. No szycie mundurów, opatrunków, no cały sanitariat. to nie setki, a tysiące kobiet w skali Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
Te kobiety miały bardzo dobrą szkołę przedtem, bo przecież prowadziły mnóstwo organizacji i to była rzeczywiście wielka siła społeczna, dobrze zorganizowana.
Dobrze zorganizowane. To wszystko było nadal w duchu organiczniakowskim. Wieloletnia, paropokoleniowa praca.
Dla mnie zawsze ogromnym przeżyciem było oglądanie zdjęć z przysięgi, która była składana na Placu, Wolności 26 stycznia. Tak? Przecież to wojsko było umundurowane, trwała wojna, było bardzo trudno o wszystko. No, chyba maszyny dzień i noc furczały, żeby to wszystko
furczały,
zrobić.
Choć tutaj korzystaliśmy także z magazynów pruskich, niemieckich. Nie zapominajmy, że Modena powstała jeszcze przed I wojną światową, jako zakłady mundurowe dla tych wschodnich okręgów pruskich. One tutaj szyły dla potrzeby wojska niemieckiego. To był ten pruski feldgrau szaro-zielony, ale przysposobiony na potrzeby poznańskie. Na przykład powstańcy górnośląscy go nie mieli. Bardzo, bardzo praktyczny. Był tutaj spełnieniem marzeń Wielkopolan. Ich tęsknoty za polskim mundurem i dążeń niepodległościowych. To wszystko się ziściło w tymże pięknym mundurze wielkopolskim.
Z profesorem Januszem Karwatem rozmawiała Grażyna Wrońska.
Słuchacie Historii Żywej.
Drugie pod względem wieku i długości planty w Polsce są właśnie w naszym regionie. Drugie po plantach krakowskich. Powiemy o tym za chwilę.
Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Ot, na własną miarkę majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel skłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja, próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam w głowie wciąż drobiazgi. opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa, kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie, rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedno jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść.
Najbardziej znane planty w Polsce są oczywiście w Krakowie, ale planty mamy także w wielkopolskim Rawiczu. Najlepszy znawca ich dziejów, Henryk Pawłowski z Muzeum Ziemi Rawickiej, podkreśla, że tak naprawdę historia plant jest historią Rawicza.
Planty w Rawiczu to jeden z najciekawszych i najważniejszych zabytków naszego miasta. Chcąc mówić o rawickich plantach, trzeba zacząć od początku miasta, bo planty ściśle wiążą się z układem urbanistycznym. Nasze miasto zostało założone w 1638 roku przez hrabiego Przyjemskiego na tak zwanym surowym korzeniu, czyli w szczerym polu. To były pola i łąki właśnie Przyjemskiego. Ten magnat sprowadził architekta, urbanistę, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, który nazywał się Flandrin, Michał Flandrin. I tenże Flandrin, on rozplanował całe miasto. Czyli zaczął od wytyczenia rynku i to zrobił dość dokładnie, ponieważ te krótsze boki rynku mają 100 i 101 metrów, dłuższe 120 i 123.
Precyzyjna robota.
Bardzo precyzyjna, tym bardziej, że również niesłychanie precyzyjnie wyznaczył po dwie ulice wychodzące z każdego rogu rynku i dwie przecinające połowę dłuższych boków i wszystkie ulice, te kolejne, one krzyżowały się pod kątem prostym. Wytyczone zostały przy rynku parcele jednakowej szerokości i długości i to wszystko spowodowało, że ten układ szachownicowy był taki bardzo charakterystyczny, był właściwie takim prawie kwadratem o bokach 550 na 670 metrów. Następuje potop szwedzki, zniszczenia i kolejny właściciel, Jan Zbnina-Opaliński, dokonał zmian w tym układzie pierwotnym Flandrina, układzie urbanistycznym. On chciał założyć drugie miasto, bliźniacze, miasto katolickie, ponieważ Przyjemski stworzył to miasto dla protestantów, dla uchodźców ze Śląska w czasie wojny 30-letniej. Opaliński postanowił utworzyć to bliźniacze miasto katolickie, wytyczył drugi rynek o takiej samej długości jak pierwszy, ale o połowę mniejszej szerokości. Ale co najważniejsze, sprowadził w 1665 roku z Gorlic Marcina Purlica, którego zadanie polegało na otoczeniu miasta fortyfikacjami. Były to fortyfikacje w stylu staroholenderskim, czyli ziemne, umacniane cegłami, z fosą, palisadą, czterema bramami, bastionami itd. Ale te wały nie obejmowały owego nowego miasta. I kolejny, ten ostatni etap kształtowania układu urbanistycznego, on się dokonał po 1707 roku, kiedy to Rawicz został zniszczony przez Moskali, wielki pożar. I wtedy kolejny właściciel, Jan Kazimierz Sapieha, dokonał jakby takiej, można powiedzieć, czasami się tak mówi w źródłach historycznych, drugiej lokacji Rawicza i sprowadził znowu jakiegoś architekta, tym razem zupełnie nie znamy jego nawet imienia, który dokonał tych ostatnich zmian w układzie urbanistycznym. Przede wszystkim przesunął te wały, obejmując nimi to jakby nowe miasto, zachowując ten układ jeszcze Flandrina. W ten sposób powstały te ziemne fortyfikacje o wymiarach takiego prostokąta, dość regularnego, bo krótsze boki tego prostokąta mierzą 574 metry, dłuższe, tu jest różnica pewna 773 i 705 metrów.
Historia żywa.
Na przełomie XVIII i XIX wieku te fortyfikacje były już anachronizmem. Wiadomo, sztuka wojenna się rozwinęła i poza tym no, one hamowały jakby rozwój miast. W wielu miastach europejskich zaczęto te fortyfikacje burzyć i zakładać w ich miejscu parki miejskie, które nazywano plantacjami bądź promenadami, a dopiero później pojawiło się to słowo planty. Zresztą ciekawe jest źródłosłów tego słowa planty. Z jednej strony pochodzi od łacińskiego planta, czyli roślina, ale też pochodzi od słowa plantować, czyli równać teren. Tak się stało również na ziemiach Polski, najwcześniej w Krakowie. Właśnie powstały te planty. A kilkanaście lat później, w latach 40. zaczęto w Rawiczu tworzyć te planty i one są pokrakowskich najstarsze. O ile w Krakowie i w bardzo wielu innych miastach rzeczywiście splantowano ten teren, o tyle w Rawiczu te wały pozostały. Planty zostały utworzone na wałach, na tych umocnieniach. I to nadaje tym plantom takiej malowniczości, bo dzisiaj te wały nie są na całej długości plant takiej samej wysokości z tymi pozostałościami fos jakby. Ale szczególnie w tych narożnikach rzeczywiście mamy to wrażenie, jak te wały mogły wyglądać w wieku XVIII.
Te planty dotrwały do dzisiaj.
Te planty zostały do dzisiaj i stoją one na tych 17 i pochodzących z początku XVIII wieku wałach. Te planty powstawały pod zaborem pruskim.
Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza.
Planty równolegle, można powiedzieć, z różlem są takim elementem, który staramy się pokazywać, że z czym połączyć Rawicz, albo jak ludzie w Polsce widzą Rawicz, łączą Rawicz, nazwę Rawicz, to chcemy, żeby to były planty, żeby to był żużel, żeby to była Anita Włodarczyk, Karolina Kucharczyk. To są jeden z trzech elementów takich, czy czterech ważnych elementów promocyjnych. To są jedyny w Polsce tego typu obiekt, czyli pełne planty otaczające miasto w całości z pięcioma tylko przejściami czy przejazdami przez te planty samochodem, co trochę czasem utrudnia komunikację wewnątrz miasta, ale no tak trochę jakbyśmy na wyspie byli, tylko tutaj nie mamy wody w koło, tylko planty. Ale jest to element historii miasta, też jest ponad 7-hektarowym parkiem, to może czasem mieszkańcy nie zauważają, ale kilkaset metrów od rynku mają duży park otaczający całe miasto i który jest wykorzystywany przez mieszkańców oczywiście spacerowo, rekreacyjnie.
Dzięki temu, że te planty rawickie, one mają tak długą historię, to widzimy na nich różne formy tej sztuki ogrodniczej. Są alejki, wykonane są w takim stylu francuskim, stylu angielskim. Cały ten obszar plant to jest 8 hektarów. Pod względem długości one też są właściwie drugie po krakowskich, bo po zewnętrznym obwodzie mają 2913 metrów. Jest tutaj ponad 1300 drzew, ponad 40 gatunkach, 10 tysięcy czy nawet więcej krzewów i od 1970 roku one są objęte ochroną konserwatorską właśnie z uwagi na te umocnienia ziemne, a od 2003 roku noszą imię Jana Pawła II, przy czym, co warto podkreślić, na tę nazwę zgodę wyraziła Stolica Apostolska, kiedy jeszcze Jan Paweł żył.
Kuchamy i dbamy, drzewa już są dość stare, niektóre wypadają, niektóre się łamią nawet przy dużej wichurze, ale nasadzamy świeże, jest to oczywiście wszystko pod nadzorem konserwatora zabytków, bo planty są wpisane do rejestru ścisłego konserwatora i są takim obiektem, gdzie każde działanie wymaga zgody konserwatorskiej. To jest rzecz, która jest bardzo dla nas istotna i rzeczywiście dbamy o to jako o trochę taki relikt.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę wrócimy do początku dwudziestolecia międzywojennego. Zaczęliśmy naszą audycję właśnie od tego czasu, od momentu wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Opowiemy za chwil kilka o pewnym zamieszaniu z pomnikami. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Historia żywa.
Jak Poznań poradził sobie z problemem dwóch przedwojennych pomników Wilsona? Dziś o jednym z nich w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Rozpoczęliśmy opowieść o niezwykłych dziejach pomników w Poznaniu, upamiętniających prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona. No i stanęło na liście od naszego znakomitego kompozytora patrioty Ignacego Paderewskiego, który napisał, że on ufunduje pomnik dla Poznania Wilsona. No ale prezydent Ratajski, który ów list otrzymał, myślał, że chodzi o to, że ten pomnik ma być wymyślony w Poznaniu, a jedynie pieniądze popłyną od Paderewskiego. Tymczasem Paderewski z gotowym pomnikiem już Poznaniowi się zaoferował.
Tak. Na szczęście wraz z tym drugim listem, w którym się okazało, że ten pomnik już jest właściwie gotowy.
Powstał w Ameryce.
Tak. I Paderewski uważał, że w ogóle nikt poza Borglumem nie może tego pomnika zrobić właściwie, bo on był współpracownikiem, nie tylko rzeźbiarzem po piersi prezydenckich w tej skale Mount Rushmore, ale także on był współpracownikiem Woodrow Wilsona, znał go doskonale, był zwolennikiem.
Czy mógł oddać charakter, jak rozumiem. Tak?
Dokładnie tak. Podzielał jego ideę. Na szczęście Paderewski nie tylko wysłał zawiadomienie o tym, że taki pomnik już ufundował, ale także projekt tego pomnika. No i wtedy doszło do niezwykle ciekawej sytuacji, bo Paderewski chciał, żeby ten pomnik stanął przed hotelem Bazar. Natomiast no to miejsce wydawało się nie do końca odpowiednie, na przykład głównemu architektowi miasta, panu Władysławowi Czarneckiemu. I wtedy w Operze Poznańskiej stworzono makietę tego pomnika i to była przezabawna sytuacja, bo jeżdżono po Poznaniu, ustawiano tą makietę w różnych miejscach, no i patrzono, jak ona tutaj będzie pasowała. No,
to bardzo mi się podoba ta idea. Tak. Bo nie było można jakieś... by sobie oszczędzić wielu.
Tak, nie były to jakieś wizualizacje, ale właśnie ten. Jest to bardzo przezabawna sytuacja, ponieważ do dzisiaj wielu miłośników Poznania, widząc te prasowe zdjęcia tego pomnika stojącego a to na Alejach Marcinkowskiego, a to na Placu Wolności, zastanawia się, jaki to był pomnik, no a to była po prostu ta wędrująca makieta. Ostatecznie okazało się, że no najlepszym miejscem dla tej makiety jest właśnie Park Wilsona. Tutaj przy tym głównym wejściu, takim efektownym od strony ulicy Głogowskiej, i tam ten pomnik postanowiono postawić. Sam Borglum był w Poznaniu 3 tygodnie przed jego słonięciem i uznał, że to jest faktycznie miejsce optymalne. Sam pomnik przedstawiał stojącego prezydenta Wilsona w rozpiętym płaszczu z gołą głową i wyciągniętymi przed siebie rękoma. Stał na takiej ogromnej kamiennej płycie, na której rozłożona była mapa z konturem naszego kraju, ówczesnym oczywiście, i napisem Polska. Pomnik oflankowany był dwoma białymi tablicami. Na pierwszej wyryto okolicznościową inskrypcję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Polacy. Na drugim natomiast to jego orędzie do Senatu z 22 stycznia 17 roku oraz warunki pokoju, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość z dostępem do morza.
Tyle, że ten pomnik nie bardzo spodobał się wdowie.
To znaczy, czy on się nie spodobał, to nie wiadomo. Wdowa była obecna przy odsłonięciu, no i właśnie,
niepodobny ten mój
i ona
mąż.
Właśnie powiedziała, że bardzo dobrze, że pomnik jest podpisany, bo gdyby nie było tego podpisu, to by nie wiedziała, że to jest pomnik przedstawiający jej męża. Pomnik był odsłaniany z wielką pompą, był prezydent Polski Ignacy Mościcki, był prymas August Chląd, był oczywiście ambasador Stanów Zjednoczonych, natomiast zabrakło samego Paderewskiego, którego żona wtedy zachorowała i stąd nie dotarł, aczkolwiek wielu uważało, że jest to choroba dyplomatyczna, bo wobec obecności władz sanacyjnych nie chciał w tym uczestniczyć.
Tamtą uroczystość odsłonięcia transmitowało Poznańskie Radio. To była pierwsza w historii Polskiej Radiofonii relacja transmitowana na cały świat.
Zgadza się. Tutaj na koniec trzeba dopowiedzieć, że ten pomnik, dlatego opisywałem, jak on wyglądał, można tam jego ilustrację znaleźć, natomiast on został zniszczony po wkroczeniu Niemców. Oczywiście go zburzyli, no bo Wilson był dla nich absolutnym wrogiem. Kamienny cokół jeszcze jakiś czas tam powstał, natomiast rozebrali go dopiero czerwonoarmiści i te kamienie białe posłużyły na monument tychże żołnierzy radzieckich bodajże w Wolsztynie. I tam jeszcze może byśmy jakieś odłamki mogli odnaleźć, natomiast niestety dzisiaj...
Wilsona w tym nie rozpoznamy.
Wilsona w tym nie rozpoznamy.
Notabene ta twarz Wilsona, która znajduje się w tej chwili w parku...
Po pierwsze
Wilsona, która znajduje się w parku Wilsona, też przeżyło, można powiedzieć, hekatombę nawet, łącznie z zejściem dosłownie do podziemia.
Tak, tak, tutaj właściwie nie wiadomo do końca, bo w latach 30. to po pierwsze znika nam i nie wiem, gdzie ono było później przechowywane. Natomiast w latach 70. podczas prac na jednej z baz budowlanych robotnicy wyciągnęli to popiercie, uszkodzone, nieco tam był odłupany nos i zostało ono podane renowacji i w roku 94 dokładnie ten pomnik stanął w parku Wilsona, więc ostatecznie stało się to, co się stać powinno. W parku Wilsona stoi pomnik, który wygrał konkurs na pomnik prezydenta Wilsona.
No i to dzieło artystki akurat przeżyło.
Tak.
Drugą wojnę światową.
Tak.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie To Wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, kłania się Jacek Butlewski, a kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year.
Seems to me now that the dream